Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jesteśmy w składzie następującym. Dzisiaj do Państwa dyspozycji Jacek Bukianiec przy konsolecie, Sławomir Orlik przy telefonach, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Sławka numer jeden, ale dwa aparaty, to podkreślam. 510-37-36 to jest telefon do Sławomira. I jeszcze czujny 510-37-32 mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Na start zapowiedź tematu, którym zajmiemy się w przyszłym tygodniu, być może już w poniedziałek.
Dostała słuchaczka z tej strony, Iza. Dzwonię do Państwa w bardzo bulwersującej sprawie dotyczącej pociągu, a właściwie kierownika pociągu. W dniu wczorajszym mój tato, 87-letni schorowany człowiek z rozłącznikiem serca, z chorobą nowotworową, ze zbrodnieniami kręgosłupa, ze zestawioną protezą biodra, praktycznie taki, który ledwo chodzi, postanowił skorzystać z usług i przyjechać pociągiem. Dzwonił do mnie bardzo zdenerwowany. Bałam się o jego praktycznie nawet życie. Bałam się, żeby nie dostał jakiegoś zawału serca, bo powiedział, że prześladuje go kierownik tego pociągu. Tato ze względu na to, że no wiadomo, nie mógł kupić biletu w Gryficach, bo kasy są nieczynne, wsiadł do pociągu i udał się do konduktora, żeby kupić bilet. Okazało się, że jest kolejka, tam kilka osób stało, w związku z powyższym tato usiadł i stwierdził, no, że jak przyjdzie kierownik pociągu, to mu wypisze bilet. Jak kierownik pociągu przyszedł, okazało się, że on zaczął tatę straszyć, że zapłaci karę. Najpierw 300 zł, potem 60 zł. W międzyczasie jeszcze straszył policją, wysadzeniem taty w Nowogardzie. To nadmieniam, że bilet kosztuje 8 zł. Tata w końcu się bardzo zdenerwował. Powiedział, że jak pan kierownik chce wzywać policję, to niech wzywa, bo on się policji nie boi i chętnie wyjaśni policjantom, co się stało. Nie dał dowodu osobistego, bo widział, że to jest prawdopodobnie kwestia jakiegoś wyłudzenia, że próby jakiegoś wyłudzenia.
No, sprawa wymaga zdecydowanie naszej interwencji i taka interwencja już jest prowadzona. W przyszłym tygodniu będzie rozmowa na ten temat z przedstawicielem właściwej spółki kolejowej. Na razie danych nie ujawniamy, bo to, co nam się rzuca w ucho na pierwszy właśnie odsłuch tego telefonu, to kwestia wieku. Jeżeli pan ma 88 lat, to powyżej 70 lat, gdy wsiadamy do pociągu, a mamy właśnie już odpowiedni wiek i kłopoty z poruszaniem się, to nie musimy szukać kierownika pociągu, tylko możemy sobie na niego czekać. Natomiast młodsi rzeczywiście, kiedy wsiadamy bez biletu do pociągu, powinniśmy znaleźć konduktora i zgłosić mu, że biletu nie mamy. Tak jak powiedziałem, wyjaśnienia będą, a teraz informacja o tym, czym zajmiemy się w dzisiejszym programie. Jest ważny zwrot w śledztwie dotyczącym wypadku sprzed 3 lat. Na Mieszka I zginął w tym wypadku na przejściu 85-latek. Na czym polega ten zwrot? O tym już za kilka minut na naszej antenie. Ale będziemy także rozmawiać o tym, gdzie i kiedy w Szczecinie jest zbędna obecnie działająca sygnalizacja świetlna. Czy są takie miejsca, albo czy są takie pory dnia i nocy? O tym już za kilka minut także na naszej antenie. Potem zapytamy, czy w Szczecinie są miejsca, gdzie można składać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej obowiązkową kastrację i chipowanie psów i kotów. Takie obowiązkowe zabiegi zdecydowanie, bo to już w innych krajach działa, doprowadzą do tego, że bezdomnych zwierząt będzie o wiele mniej. Gdy przedwczoraj sprawdzałem na odpowiedniej mapce w Polski, gdzie takie podpisy można składać, nie było żadnego miejsca ze Szczecina. Czy mamy gdzie takie podpisy złożyć i co z organizacjami prozwierzęcymi? Przecież każda z nich powinna, bo ma kontakt z mieszkańcami miasta, zbierać podpisy właśnie pod obywatelskim projektem zmian przepisów o ochronie zwierząt, które wprowadzą obowiązkową kastrację i chipowanie. Ten temat około 12.25, natomiast około 12.40 podejmiemy temat innych terminów oczekiwania na procedury medyczne na stronie NFZ. A to bardzo dobre narzędzie sprawdzania, gdzie są najkrótsze kolejki, gdzie warto się zarejestrować do lekarza. A inne terminy często w tych placówkach, o których strona NFZ informuje. Z tym się zetknął nasz słuchacz, my to dzisiaj wyjaśnimy, ale będzie także o działaniach prozdrowotnych ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie działania w najbliższy weekend będą miały miejsce w Kołobrzegu i w Dziwnowie. A potem ruszymy na pomoc. Pomoc komu? Muszkieterom Szpiku. Jaka pomoc dla muszkieterów Szpiku, a ci muszkieterowie Szpiku pomagają najmłodszym przejść jak najbardziej bezboleśnie przez leczenie onkologiczne. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz komentarz dotyczący kradzieży domofonów. Informowaliśmy o kradzieży domofonów z budynków TBS-u na Prawobrzeżu przy ulicy Dziennikarskiej. Te domofony powinny być w przyszłym tygodniu założone, powinny być tak zamontowane, żeby już ukradzione nie zostały, ale okazuje się, że tego rodzaju problemy to nie tylko przypadek ulicy Dziennikarskiej.
Dzień dobry, stały słuchacz. Chciałem powiedzieć, że w 2020 roku na osiedlu Wrzosowe Wzgórze pierwszy etap też zostały skradzione domofony, prawdopodobnie chyba w liczbie 6 bądź 8. Także też byliśmy bez domofonów przez jakiś czas, po czym domofony zostały zamontowane przez zarządcę. Też prosiliśmy o montaż monitoringu. Mamy 2020 czwarty rok, za chwilę się kończy, monitoringu dalej nie mamy. Na szczęście jakieś takie grubsze, można powiedzieć, kradzieże zniknęły. Drugi etap wybudowany, więcej ludzi mieszka, tak zwane więcej monitoringów jest. Także mam nadzieję, że za tymi słowami, którymi mówił pan dyrektor, że powstanie monitoring, ten monitoring powstanie. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Pozdrawiam.
O ile dobrze zapamiętałem słowa, to ewentualnie powstanie monitoring. Monitoring to koszty, ochrona danych osobowych. No, zobaczymy, pożyjemy. Czekamy na informacje naszych mieszkańców z Dziennikarskiej. 12:13, czas reakcji. Za chwilę pierwszy temat i pierwszy gość, ale jeszcze komentarze do sprawy z Biedronki. Nasz słuchacz stały i wierny wybrał się do tego sklepu, tej właśnie sieci. Nabył tam drogą kupna, jak to niektórzy mówią, kubełek twarogu za 9,99, prawda, że dobra cena, chociaż obok stały takie same kubełki z twarogiem za 17,99. No i nabył za 9,99, nic nie wskurał przy kasie, że powinien być tańszy, bo trzeba zapłacić, kasjerka powiedziała 17,99. Odszedł na chwilę od tej kasy, wrócił, powiedziano mu, że tego kubełka już nie może zwrócić i rzeczywiście w regulaminie Biedronki widnieje, że te towary, które są z lat chłodniczych, nie mogą być zwrócone do sklepu. Ale a propos unikania takich sytuacji, sprawdzania cen przed zakupem, ważne przypomnienie od słuchaczki, gdy nie dowierzamy, że cena jest tak niska na półce.
Dzień dobry, Urszula z tej strony, z Gryfina. Chodzi o to, że najprostszym sposobem sprawdzenia ceny, czy towar jest odpowiedni dla mnie, czy nie, jest po prostu poszukanie czytnika i sprawdzić tam cenę. Nie trzeba się nikogo pytać. I sprawa jest załatwiona. Biorę albo nie biorę. Także wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Dzień dobry. Mówi Maria ze Szczecina. To nie jest pierwszy przypadek. Z tym, że po prostu ja zanim zacznę kasować, pytam się kasjerki, czy cena jest aktualna tego produktu. Sprawdza i mówi na przykład, że nie, więc każe ja to odłożyć. Ale to nie sprawa powinna być klienta, tylko pracowników, którzy są zatrudniani w Biedronce. Widocznie Biedronce nie zależy na klientach, tylko na pozbyciu się jak najszybciej towaru, nawet który jest mniej wartościowy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pozdrawiamy, kłaniamy się, polecamy się na przyszłość, a teraz przy naszym telefonie pierwszy gość, pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam słuchaczy, witam pana redaktora.
Mamy zwrot w ważnym śledztwie, które ciągnie się już od trzech blisko lat, bo blisko 3 lata temu doszło do śmiertelnego potrącenia 85-letniego szczecinianina na przejściu dla pieszych przez ulicę Mieszka I. To wydarzyło się w pobliżu państwa siedziby, czyli Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w pobliżu sklepu ISK. To bardzo niebezpieczne przejście. Często dochodziło tam do potrąceń. Teraz mamy tam sygnalizację świetlną. I przypomnijmy te sprawę, bo to wypadek z 15 września 2021 roku. Tam pieszy potrącony przez kierującą pojazdem zmarł. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej Szczecin-Zachód i ta najpierw postawiła kierującej Mercedesem Kindze K zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kobiecie groziło od 6 do 8 lat pozbawienia wolności, ale potem 28 lutego 2023 roku prokurator umorzył sprawę, opierając się na opinii biegłego, a biegły stwierdził, że kierująca Mercedesem jechała co prawda 77 km na godzinę, ale całkowitą winę za ten wypadek zrzucił na pieszego. No i cóż, po tym właśnie, po tej decyzji prokuratury rozpętała się burza. Panie Arkadiuszu, bo pan też był zaskoczony tą pierwszą opinią biegłego i decyzją prokuratury wtedy?
Oczywiście, że tak. No, ciężko powiedzieć. Jeżeli mamy obowiązki, które nakładamy zarówno na kierujących, jak i na pieszych, co do zachowania szczególnej ostrożności pieszego, który przechodzi przez przejście, czy kierującego, który dojeżdża do tego przejścia dla pieszych, no to jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, w tym wypadku ze skutkiem śmiertelnym, to każdy z tych uczestników był obowiązany zachować szczególną ostrożność. Więc gdyby ta szczególna ostrożność była zachowana, na 99% do tego wypadku by nie mogło dojść. A jednak doszło. To znaczy, że ani jeden, ani drugi uczestnik tego zdarzenia nie zachowali szczególnej ostrożności. Oczywiście na kierującym ciąży obowiązek dostosowania prędkości do takiej, która nie narazi pieszego na niebezpieczeństwo, a jednak naraziła.
A przypomnijmy, panie Arkadiuszu, że tutaj kierujący pojazdem na jednym pasie zahamował i zatrzymał się, żeby przepuścić tego pieszego.
Tak, zatrzymał się na prawym pasie, tak. Samochód na prawym pasie zatrzymał się. Był to jakiś z firmy kurierskiej samochód, który stanął, mimo to, że pieszy wchodził z lewej strony, to na prawym pasie zatrzymał się już samochód, a kierująca poruszała się lewym pasem i z tego pasu rozdziału ten pieszy wszedł na pas ruchu, gdzie został potrącony. Ja akurat najechałem na to zdarzenie i pamiętam, jak ten pieszy został odrzucony aż pod ten mur oporowy tutaj za wjazdem do Iska.
I wiele osób było zbulwersowanych decyzją prokuratury. Interweniował nawet ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Ziobro, tak było faktycznie. Pamiętam z opisów medialnych, że wszyscy byli wręcz oburzeni, że kierująca, mimo to, że przekroczyła prędkość administracyjną...
O 7 km na godzinę, tak? Tam zdaje się.
Oczywiście, tylko dojeżdżając do przejścia dla pieszych mamy zachować szczególną ostrożność.
Czyli między innymi zwolnić.
Dokładnie, mamy dostosować prędkość do sytuacji i warunków zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym podjęcie reakcji. Tak mówi ustawa Prawo ruchu drogowym. Jeżeli kierująca nie dostosowała tej prędkości, a mimo to przekroczyła prędkość administracyjna, ciężko powiedzieć, że jest bez winy w tym zdarzeniu, nawet gdyby pieszy wtargnął pod nadjeżdżający pojazd, czego mu też zabrania ustawa Prawo ruchu drogowym, a dokładnie artykuł 14 zabrania wchodzenia bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych.
No i tym razem biegły sięgnął do zapisów z ulicznych kamer, inny biegły niż ten pierwszy, i orzekł, że to, cytat, niezachowanie szczególnej ostrożności w czasie dojeżdżania do przejścia dla pieszych i brak skutecznej obserwacji drogi w obszarze tego przejścia przyczyniło się do zaistnienia przypadku. I teraz mamy, panie Arkadiuszu, taką decyzję, że kobieta jednak stanie przed sądem.
Oczywiście, nawet gdyby kierująca się przyczyniła w stopniu nieznacznym, to niestety osoba piesza nie żyje. W związku z powyższym jest jedyną osobą, której można przedstawić zarzuty w tej sprawie i dlatego kierująca przyczyniła się do tego zdarzenia i poniesie konsekwencje, no niestety, niedostosowania się do ustawy Prawo ruchu drogowym.
Tam mamy nadal 70 km na godzinę w tym miejscu?
Tak, mamy 70 na godzinę, ale mamy sygnalizację, która skutecznie działa. Więcej dzisiaj mogę powiedzieć, obserwuję kolizji drogowych, a głównie najechanie na tył poprzedzającego samochodu w związku z tym, że kierowcy w dalszym ciągu przekraczają prędkość administracyjną, a jak już się zmienia światło dla pieszych, pierwszy kierowca przyhamuje, drugi nie zachowuje należytego odstępu od poprzedzającego samochodu, no i często najeżdża na tył tego samochodu poprzedzającego, więc zawsze, kiedy słyszę piskopon i wyglądam przez okno, to widzę dwa lub trzy samochody, które stoją po zdarzeniu drogowym. No i oczywiście od razu mamy utrudnienia w ruchu drogowym.
I to, panie Arkadiuszu, moglibyśmy w tym miejscu rozpocząć kolejną dyskusję na temat, czy 70 km na godzinę w tym miejscu to jest dobry pomysł, ale nie dyskutujmy, proponuję. Zostawmy to na inny raz, bo teraz rozmowa na inny temat. Przypomnę telefon z wczoraj.
Chciałem pogratulować tutaj panu prowadzącego pojazd osobowy na Malczewskiego Matejki w skrzyżowaniu. Tak jakoś niefortunnie jechał, że uszkodził chyba sygnalizację świetną. I co, drodzy państwo, nie ma sygnalizacji świetnej Malczewskiego Matejki i nie ma korków na Malczewskiego Matejki. Brawo dla pana.
Nie ma korków naprawdę z każdej strony, bo tam są takie kierunki, na przykład jakiś lewoskręt czy prawoskręt, że naprawdę trudno jest, zwłaszcza lewoskręt od strony, jedziemy jak Matejki w Malczewskiego, chcemy skręcić, no to jest spory problem. Ale panie Arkadiuszu, już tak całkiem serio, bo zaapelowałem wczoraj do słuchaczy, żeby przysyłali swoje propozycje, gdzie sygnalizacja świetlna jest niepotrzebna. I jeden ze słuchaczy napisał nam o sygnalizacjach świetlnych działających nocą i podał trzy takie propozycje dotyczące wyłączenia sygnalizacji świetlnej w godzinach nocnych, bo jego zdaniem ta sygnalizacja niepotrzebnie zatrzymuje pojazdy, czasem tych pojazdów w ogóle na tych skrzyżowaniach nie ma, a można by włączyć pulsujące żółte światło. I tak, zdjęcie skrzyżowania energetyków Celna nadesłał słuchacz obok przychodni portowej, godzina 1:29, wokół Żywego Ducha, ale czerwone świeci. Druga propozycja, plac Zwycięstwa Wojciecha, godzina 1:32, podobna sytuacja. I trzecia lokalizacja, 26 kwietnia Santocka, godzina 1:35, zdjęcie przedstawia małe skrzyżowanko z uliczką prowadzącą w osiedle Przyjaźń. Co pan na to, panie Arkadiuszu, żeby nocą na tych skrzyżowaniach konkretnych wyłączyć sygnalizację, zostawić tylko pulsujące żółte światło?
No niestety sygnalizacja jest po to włączona, żeby poprawiać tam bezpieczeństwo, a także spowalniać ruch. I chociażby zacznijmy pierwszą, akurat mam włączoną, 26 kwietnia Santocka. Jak wszyscy pamiętamy, wielokrotnie na antenie radia dyskutowaliśmy na temat tego przejścia właśnie wychodzącego z osiedla Przyjaźni na wysokości ogródków działkowych. Na tym odcinku mieliśmy kilka wypadków, w tym parę śmiertelnych.
W godzinach nocnych?
Nie, w godzinach dziennych i nawet po włączeniu tej sygnalizacji, bo tej sygnalizacji także długo mieszkańcy nie mogli się doczekać, żeby poprawić bezpieczeństwo, żeby można było bezpiecznie przechodzić i poruszać się między przystankami a pasem tym rozdziału, który jest na 26 kwietnia. I mimo to, że była wprowadzona sygnalizacja świetna, która już działała, także mieliśmy wypadek śmiertelny. W związku z powyższym ta sygnalizacja ma dwa cele. Poprawę bezpieczeństwa i spowolnienie ruchu, dlatego że ruszając pod świateł na ulicy Krzywoustego, przejeżdżając z Bohaterów Warszawy i jadąc do ulicy nawet Taczaka, mielibyśmy po prostu tak prosty odcinek, praktycznie autostradę, gdzie przychodzi do znacznego przekroczenia prędkości i ta sygnalizacja jest po to, żeby tych kierowców dyscyplinować, a zarazem chronić osoby piesze, które oczywiście w tych godzinach także mogą się poruszać, bo pamiętajmy, że motorniczowie, kierowcy, lekarze i inne służby pracują całą dobę.
Niestety często teoretycznie obowiązuje nas w nocy prędkość 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, bo wielu kierowców ją przekracza, bo ulice puste i jedzie się przez te skrzyżowania i tak myślę sobie, że jednak chyba dobrze, że ta sygnalizacja na tych dużych skrzyżowaniach, panie Arkadiuszu, jest w nocy włączona i mamy cykl zielone, żółte, czerwone.
Oczywiście, tak samo mamy na Bramie Portowej. No to jest newralgiczne skrzyżowanie miasta Szczecin. Gdybyśmy tam wyłączyli tą sygnalizację, to można zrobić eksperyment. Włączymy sygnalizację, po 15 minutach wszystkie relacje stoją, ludzie nie wiedzą, jak się poruszać, wszystko jest zakorkowane. Wracając do ulicy, do przychodni, do ulicy Energetyków, na wysokości przychodni Portowej, tam znowu mamy śluzy tramwajowo-autobusowe. W związku z tym niestety, żeby z tej śluzy mógł wyjechać autobus, czyli z torowiska i wjechać w kierunek Most Długi, ta sygnalizacja także jest niezbędna, bo gdyby było większe natężenie ruchu, no to niestety byłoby niebezpiecznie, żeby tam autobus mógł się włączyć. No i Plac Zwycięstwa to jest nowa inwestycja miasta, całkowita przebudowa Placu Zwycięstwa. No i ta relacja, oczywiście w ciągu Placu Zwycięstwa, ta sygnalizacja niestety także będzie musiała działać całodobowo ze względu na poprawę bezpieczeństwa. A odnosząc się w ogóle do tego zdjęcia, które słuchacz tutaj przedstawił, no to nie wiem, z jakiego czasu jest to zdjęcie, ale jest to zdjęcie naprawdę stare, bo tu jeszcze mamy ograniczenie prędkości 30, zawężenie pasów ruchu. Taka organizacja już na pewno tutaj w tym miejscu nie istnieje i Plac Zwycięstwa został dopuszczony do ruchu już w całości.
A pan ma takie swoje miejsca, w których przydałoby się wyłączyć sygnalizację świetlną? Jest ona zbędna w Szczecinie?
Powiem wyłączyć, bardziej włączyć. No tam na tych skrzyżowaniach, na których często dochodzi do ciężkich kolizji drogowych, a takie mieliśmy przykładowo Witkiewicza Santocka, 26 kwietnia Santocka. Tam także mieliśmy ciężkie zdarzenia drogowe, bo oczywiście tym odcinkiem 26 kwietnia, tak już jak mówiliśmy, możemy dojechać aż do ulicy Taczaka, więc ci kierujący, którzy z Santockiej chcą skręcić relacja Turzyn czy Santocka, przejechać na wprost, niestety potrzebują czasu, żeby rozpędzić się, ruszając po skrzyżowania. Dochodziło do ciężkich zdarzeń drogowych. I w związku z tym, że skrzyżowania mamy bardziej bezpieczne i niebezpieczne tam, gdzie nie ma zdarzeń drogowych, oczywiście jestem za, podpisuję się obojema rękoma, że chcę, żeby ta sygnalizacja nie działała. Natomiast w tych relacjach, gdzie mamy zdarzenia drogowe, gdzie mamy potrącenia, gdzie jest duże natężenie ruchu, to bez tej sygnalizacji, wierzcie mi państwo, będziemy stali w korkach w godzinach szczytowych, a w godzinach popołudniowych będziemy mieli rozpędzonych kierowców i będziemy mieli więcej zdarzeń drogowych. Dzisiaj już rozmawialiśmy od godzin porannych w Tomaszowie Mazowieckim. Dwie panie rowerzystki przechodziły po przejściu dla pieszych.
Czyli niestety prawidłowo przeprowadzały rowery.
Przeprowadzały rowery prawidłowo. Niestety zginęły obie, bo niestety nie było takiej możliwości. Kierujący samochodem osobowym jechał z prędkością nadmierną, pod wpływem alkoholu, no i mamy skutek śmiertelny. Czy tego potrzebujemy w Szczecinie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że powinniśmy poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców i dążyć do tego, żeby Szczecin był miastem bezpiecznym.
Oby był miastem bezpiecznym, a tego czynnika ludzkiego nie unikniemy, dlatego nawet jeżeli jesteśmy na pasach, obserwujmy pojazdy, obserwujmy to, co się dzieje, ponieważ niestety osób niezdyscyplinowanych, łamiących prawo nie brakuje. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dziękuję i jak zwykle życzę wszystkim szerokiej drogi.
Szerokiej drogi, 12:29, a szerokie perspektywy pojawiają się przed tymi, którzy walczą o to, żeby było mniej bezdomnych psów i kotów w naszym mieście, ale także w całym kraju. Przy naszym telefonie pani Sara Balcerowicz, adwokat, przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa.
Pani mecenas, zbieramy podpisy i chcemy zaapelować do naszych słuchaczy o to, żeby podpisywali właśnie się pod obywatelskim projektem tej inicjatywy ustawodawczej. Ona między innymi ma spowodować, że będzie mniej bezdomnych psów i kotów. I tu od razu pytanie do pani, bo przedwczoraj sprawdzałem na takiej mapce właśnie, którą prowadzi Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt, gdzie w Szczecinie Szczecinie można podpisać się pod właśnie tym obywatelskim projektem zmian w ustawie o ochronie zwierząt. No i nie znalazłem informacji, gdzie można, a można?
Tak, cała lista miejsc, w których zbieramy podpisy, jest zamieszczona na stronie internetowej prawadlazwierząt.pl, oczywiście bez polskich znaków, jeżeli chodzi o Szczecin. Podpis można złożyć w kancelarii, którą prowadzę w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 82/3. I niestety jest to aktualnie jedyne miejsce w Szczecinie, w którym można złożyć podpis, przy czym chciałabym zaznaczyć, że każdy obywatel może samodzielnie pobierać listę poparcia, taką listę podpisać i przyjść do mnie do kancelarii albo przesłać na adres naszego komitetu.
W jakich godzinach kancelaria jest czynna?
W godzinach od 8 do 16. W późniejszych godzinach prosiłabym o kontakt telefoniczny. Numer telefonu jest również zamieszczony na stronie internetowej.
Powtórzmy jeszcze raz adres kancelarii.
Jagiellońska 82/3.
Już jakiś czas wiemy o tym, że jest taka inicjatywa, że jest ten obywatelski projekt w Sejmie, że czas na zbieranie podpisów jest do 24 września. Czy nie dziwi pani, że tak mało szczecińskich organizacji przyłączyło się do zbiórki podpisów? Bo powiedziała pani o tym, że każdy z nas może sobie wydrukować właśnie treść odpowiednią, podpisać, zanieść do pani do kancelarii albo wysłać na wskazany tam adres. Wszystko to prawda, ale ludzie są wygodnie. A gdyby tak każda organizacja prozwierzęca w Szczecinie, która zajmuje się bezdomnością psów i kotów, miała u siebie te druki, zbierała te podpisy, to myślę, że tych podpisów zebrałoby się o wiele więcej niż 100 tysięcy.
Oczywiście zgodzę się z panem, że podpisów zebrałoby się dużo więcej i dużo szybciej. Przy czym to pytanie raczej nie powinno być do mnie skierowane, bo ciężko mi jest odpowiedzieć na nie, dlaczego organizacje tutaj szczecińskie nie włączyły się w tę inicjatywę. Uważam, że to jest tak ważny projekt ustawy, że każdej osobie, na której zależy na dobrostanie zwierząt, powinno się zaangażować w ten projekt.
To jest tylko moja spekulacja, ale zastanawiam się, czy część z tych organizacji po prostu, no, żyjąc z tej bezdomności zwierząt, obawia się utraty finansów i sensu działania, skoro nie będzie bezdomnych zwierząt, tak jak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie udało się ten problem zminimalizować, właściwie wykluczyć.
Chciałabym wierzyć, że takimi pobudkami nie kierują się osoby prowadzące organizacje pozarządowe. Czy tak jest? Ciężko mi stwierdzić. Organizacje, z którymi ja współpracuję z całej Polski, w pełnym zakresie popierają ten projekt ustawy i w pełnym zakresie włączyły się w zbieranie podpisów pod tym projektem.
I jeszcze jedna zaskakująca kwestia. No, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszych legislatorów, polityków, to zostali daleko w tyle, gdy chodzi o te obywatelskie projekty ustaw, bo mamy XXI wiek, 2024 rok, a tu okazuje się, że przez internet nie można zbierać podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. Zgodzi się pani, że to spore zaniechanie tych, którzy powinni to zmienić? W tych sprawach wiem, że działali również, ale nieskutecznie jak na razie, rzecznicy praw obywatelskich.
Tak, zgodzę się z panem w 100%. Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, jak dobrze pamiętam, jest z 1999 roku, więc bezsprzecznie wymaga nowelizacji. No, nie wymaga jakiegoś pogłębionego wywodu stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach, w tej dobie internetu, możliwość złożenia podpisu popierającego projekt ustawy przez internet, no, zdecydowanie obywatelom by zwiększyła możliwość składania takich projektów i wykonywania tej inicjatywy.
To w takim razie zapraszamy do pani kancelarii albo na stronę prawadlazwierząt.pl. Tam można pobrać odpowiednie druki i je przesłać. Jeszcze raz przypomnijmy adres kancelarii i godziny pracy.
Ulica Jagiellońska 82/3, w godzinach od 8 do 16. W późniejszych godzinach prosiłabym o kontakt telefoniczny. Numer telefonu jest również zawarty na stronie internetowej prawadlazwierząt.pl.
Dziękuję bardzo pani Sara Balcerowicz, adwokat, przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
A przy naszym telefonie do widzenia kolejny gość. Dzień dobry, pan Przemysław Słowik, radny klubu Koalicja Obywatelska Zieloni, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, witam wszystkich słuchaczy.
Na ile szczeciński budżet odetchnie z ulgą, gdy uda się wprowadzić przepisy obowiązkowej kastracji, sterylizacji, chipowaniu zwierząt? Na ile po prostu lepiej będzie dzięki temu i mieszkańcom, i zwierzakom?
No, wie pan co, nie potrafię powiedzieć dokładnie, o ile będzie mniej, bo to oczywiście są koszty już szczegółowe na te konkretne zadania.
Tak, ale mówimy o dziesiątkach tysięcy złotych, prawda, na organizację.
Na pewno, biorąc pod uwagę, że utrzymanie całego schroniska to jest wydatek ponad 2 milionów, kilkaset tysięcy dodatkowo to są kwoty wydawane na sterylizację i opiekę nad bezdomnymi kotami, więc na pewno mówimy o dziesiątkach, a może i setkach tysięcy złotych, które moglibyśmy rocznie zaoszczędzić.
I teraz zastanawiam się nad organizacjami prozwierzęcymi w Szczecinie, których mamy bez liku, a tu tymczasem jedna pani mecenas Sara Balcerowicz zbiera te podpisy, czeka na nie w swojej kancelarii. Mało, prawda? Mało miejsc.
Wie pan co, jakby inicjatywa jest ogólnopolska, więc zbieramy w całym kraju, są najróżniejsze dziesiątki, jak nie setki organizacji, które się dołączają. Nie chciałbym tutaj pewnie nikogo oceniać. Organizacje zajmują się przede wszystkim pomocą zwierzakom na bieżąco i często to robią wolontariusze, którzy mają ograniczone zasoby, ograniczoną ilość czasu, robią to jako dodatkowe zajęcie, więc myślę, że tutaj nie ma co tego oceniać. Z naszej perspektywy działamy my jako Zieloni w Szczecinie. Jeśli chodzi o zbiórkę, tutaj słyszeliśmy o pani też, pani mecenas. Wiem, że TOS również włącza się do akcji, do zbiórki podpisów, więc jeśli ktoś chce złożyć ten podpis, to możliwości, myślę, jest naprawdę sporo.
Ma pan informację, że szczeciński TOS włącza się, tak, do zbierania?
Tak, jestem w kontakcie z przewodniczącą TOS-u i będą zbierać, nawet jutro mają wydarzenie bodajże w jednym z przedszkoli szczecińskich, podczas którego będą zbierać te podpisy, więc TOS też jest w to zaangażowany.
W przypadku wielu przepisów diabeł tkwi w szczegółach. Czy wierzy pan, że te regulacje, no między innymi stop łańcuchom, pseudohodowlom, ale właśnie obowiązkowa kastracja, sterylizacja, chipowanie psów i kotów, tych, które nie są zwierzętami hodowlanymi, pozwoli uporać nam się z tym problemem, który no, co roku jest w Polsce dojmujący również na terenie Szczecina?
Myślę, że zdecydowanie taka kontrola populacji przynosi efekty, a jeśli będzie ona na skalę ogólnopolską, przez przepisy określona i wymagana dla wszystkich, przyniesie naprawdę duży efekt na dużej skali. Myślę, że tutaj mamy dobry przykład ze Szczecina, kiedy bodajże w zeszłym roku mieliśmy przez chwilę taki moment w związku tam z niedziałaniem TOS-u, jeśli chodzi o lecznicę, przez parę miesięcy i problemem kastracji. Widzieliśmy zaraz parę miesięcy później, jak zaczęła wzrastać liczba populacji bezdomnych kotów, więc to bezpośrednio, jeśli chodzi o kastrację, o sterylizację, to bezpośrednio przenosi się tak naprawdę na niestety zwiększanie liczby bezdomnych zwierząt, jeśli faktycznie nie kontrolujemy tego w ten sposób.
I pani Barbara jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką po prostu informację dotyczącą kotów bezdomnych z okolic Jeziora Miedzi. Przy ulicy, w Morzyczynie, przy ulicy Jeziornej, tam gdzie ta ulica dochodzi akurat do samego jeziora, była taka sytuacja gdzieś przed 20 laty, że było mnóstwo, ale to mnóstwo kotów, wszędzie. I na działkach, i tam i u ludzi, po na kanapach, i wszędzie. I dobrych parę lat było to prowadzone, było zgłaszane do gminy i te koty po prostu w miarę, one były tam najpierw dokarmiane, potem cuda robili i wreszcie zaczęli je wyłapywać i po prostu kastrować. I w tej chwili, no przynajmniej to, co jest, no to w ogóle się nie umywa do tego, co było. I to, były ogłoszenia dla ludzi, że jeśli mogą, to mogą nawet sami zawieźć takiego bezdomnego kotka tam do Stargardu i że to sprawa będzie załatwiona. No i tak się stało.
Czyli to działa, jeżeli jest taka akcja dobrze prowadzona. Teraz mamy, pani Barbaro, to, że jest to dowolność, to nie jest obowiązkowe. Chyba, że kot trafi do schroniska, to wtedy jest, czy pies, prawda?
No właśnie, kastrowany, czy ale tutaj, no po prostu to była męka. Z tymi, i te koty się męczyły, i my żeśmy się to wszyscy męczyli. A w tej chwili, no jest spokój. No, także tak. Ale jeśli bym mogła, jeszcze jedno pytanie.
Ja bardzo
chętnie słucham o tym, jak się państwo zajmujecie kotkami, ale błagam, ludzie, zajmijcie się systemowo ludźmi, którzy mieszkają w Szczecinie, a są bezdomni, którzy przebywają. Oni są wszędzie, w centrum, na placu Rodła śpią na ławkach, normalnie. Oni są nietrzeźwi, dlatego że oni tam się zbierają, tam gdzie jest i środek życia, to znaczy z KFC resztki dostają od konsumentów, piją sobie piwo i na tym się wszystko kończy.
Dziękujemy
bardzo.
I oni
tam żyją na tym mieście, także jak jest nowa władza, niech na nowo na to spojrzy. Znaczy to nie może być tak jak przy Turzynie.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Pani Barbaro, pozdrawiamy. No, rozumiem, że jest to dla pani spory problem i rzeczywiście dla osób w centrum miasta, przy jakichś sklepach monopolowych, w centrach zbierają się te osoby, no bo tam zawsze można troszeczkę pieniędzy wyżebrać, a ja od razu apeluję, nie dawajmy tym ludziom pieniędzy, odsyłajmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dzwońmy do Straży Miejskiej, ale to jest temat na inną audycję. W każdym razie przy naszym telefonie kończymy już rozmowę, jest pan Przemysław Słowik, radny klubu Koalicja Obywatelska Zieloni, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt, czyli oprócz panie radny, pani adwokat Sary Balcerowicz i jej biura, w skrótce TOS Szczecin zacznie zbierać podpisy. Miejmy nadzieję, że kolejne organizacje się przyłączą i perspektywy...
Zgłaszają się do nas kolejne organizacje, też miejsca, które mówią o tym, deklarują, że można do nich też te podpisy przynosić, więc będziemy o tym informować. Przez najbliższy weekend mamy dwudniową imprezę na bulwarach organizowaną przez Żeglugę Szczecińską. Bulwarowe związane z, tak naprawdę z, całe tematycznie z psami. Jutro też tam będziemy od godziny 12 do 15. Można złożyć podpis pod projektem ustawy.
Zapraszamy wszystkich.
Zapraszamy.
Serdecznie pozdrawiamy. Pan radny Przemysław Słowik, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Miłego dnia. 12:42, a do nas napisał pan Adrian. No w nie najlepszym nastroju, ale zaraz sprawę wyjaśnimy. Już interweniujemy w szpitalu przy Unii Lubelskiej i ta interwencja czeka na rozpatrzenie ze strony pani rzecznik, ale dzisiaj inna pani rzecznik przy telefonie, którą zaraz przedstawię, ale najpierw sprawa od pana Adriana. Czy mogą państwo poruszyć temat wprowadzania w błąd przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie informator o terminach leczenia? Chciałem zapisać się na rezonans magnetyczny. Mam na skierowaniu dopisek CITO. Na stronie pokazuje mi stan sprzed 5 dni. Wolny termin dla przypadku pilnego to 18 października na Unii Lubelskiej. W rejestracji szpitala tymczasem dostałem informację, że wolny termin dla pilnego przypadku to kwiecień 2025 roku. Skąd ten półroczny rozjazd? Nie wierzę, że w 5 dni ludzie zapisali się na pół roku do przodu. Nam też, panie Adrianie, trudno w to uwierzyć. Myślę, że jest to jakiś błąd w monitorowaniu tej kolejki ze strony szpitala, a domyślam się, że Narodowy Fundusz Zdrowia polega na danych, w dobrej wierze je przejmując oczywiście, licząc, że są wiarygodne i rzetelne, właśnie od szpitali, w tym przypadku od szpitala przy Unii Lubelskiej. Przy naszym telefonie pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy rzeczywiście państwo polegają i zbierają dane od poszczególnych placówek ochrony zdrowia i na tej podstawie tworzycie mapę tych kolejek, z której trzeba powiedzieć, ja również korzystam i zwykle z dobrym skutkiem, bo znajduję takie placówki, takich specjalistów, do których kolejka jest najkrótsza.
Świadczeniodawcy mają ustawowy obowiązek, też wynikający oczywiście z podpisanej z nami umowy, przekazywania nam danych o liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania, a przede wszystkim o tym, co tutaj tego pana tak interesowało i słusznie, o pierwszym wolnym terminie. I ten pierwszy wolny termin podawany na stronie internetowej rzeczywiście może się czasem trochę różnić od tego, który potem usłyszymy, kiedy dzwonimy do rejestracji. Niemniej nie powinien to być kilkumiesięczna rozbieżność. Natomiast my jako NFZ, Narodowy Fundusz podróż droga czy oddziały wojewódzkie, mamy też ustawowy obowiązek otrzymywać, pobierać te dane od świadczeniodawców, przekazywać dane dalej i w ten sposób powstaje informator o terminach leczenia, który jest dostępny na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i on obejmuje tam wszystkie województwa i wszystkie te świadczenia. Można to filtrować również miastami, przypadkiem pilnym i stabilnym, a także świadczeniami dla dzieci. Wszystkie te świadczenia, które co do których jest obowiązek sprawozdawania między innymi tego pierwszego wolnego terminu. Także autorami danych są świadczeniodawcy i faktem jest, że nie wszyscy się wywiązują z tego obowiązku, przede wszystkim wobec pacjentów, bo to nie jest wobec Narodowego Funduszu Zdrowia czy Urzędu obowiązek, tylko wobec ludzi, którzy mają prawo z tych świadczeń korzystać i mają prawo wiedzieć, jaka kolejka i jak długo muszą czekać, czy jaki jest pierwszy wolny termin na dane świadczenie, po to, żeby się zarejestrować. Chciałam tylko powiedzieć, żeby tak uzupełnić może tę wiedzę po raz pierwszy, może przekazując taką informację, że my na bieżąco komunikujemy się ze świadczeniodawcami w tej czy innej sprawie. Mamy taki wewnętrzny system SHOI się nazywa, komunikacji między nami a świadczeniodawcami. To jest oczywiście możliwość wzajemnego kontaktu. Dzwonimy do nich również, wysyłamy maile, a w sytuacjach ostatecznych, gdy naprawdę brakuje współpracy, to wtedy wysyłane są pisma. I chciałam powiedzieć, że takich pism ponaglających z powodu braku danych wysłaliśmy w tym roku 56, a pism, które dotyczą braku weryfikacji danych, czyli w ogóle nieprawidłowych danych i braku reakcji na nasze maile i telefony, było już 72, również w tym roku. Mówię o wszystkich świadczeniodawcach. No, w tej grupie jest również Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 1, który w tym zakresie otrzymał już 5 pism odnoszących się właśnie do świadczeń udzielanych właśnie w tym szpitalu.
W tej sprawie również? W tej konkretnej sprawie?
W tej sprawie również. W tej konkretnej sprawie 20 sierpnia poszło pismo. My monitorujemy to, co jest, te informacje, które uzyskujemy od świadczeniodawców i właściwie każdego niemalże dnia przekazujemy głównie w SHOI, czyli przez ten wewnętrzny system informowania, komunikat dla wielu świadczeniodawców, dla jakiejś grupy w konkretnych sprawach, komunikaty przypominające i reakcje niejednokrotnie są błyskawiczne.
A szpital odpowiedział w tym przypadku? W tym przypadku szpital nie odpowiedział.
Jeszcze nie odpowiedział, oczekujemy na odpowiedź.
No i my także oczekujemy na odpowiedź szpitala, bo oczywiście w pierwszym rzędzie pospieszyliśmy z pytaniem do rzeczniczki szpitala przy Unii Lubelskiej. I druga sprawa, hasło jest krótkie. Sobota Dziwnów, niedziela Kołobrzeg. Proszę powiedzieć, co tam będą robili pracownicy NFZ-u w ten wczasowy jeszcze czas? Pogoda ma się zapowiadać pięknie.
Tak, nasze mobilne stanowisko profilaktyczno-informacyjne wybiera się w ten weekend nad morze i 24 sierpnia w sobotę jesteśmy w Dziwnowie na festynie Komandosa. Jest to wydarzenie organizowane w Alei Gwiazd i tam będziemy od 10 do 14 z naszym stanowiskiem. Natomiast w Kołobrzegu będziemy w niedzielę między 10 a 15. Tam bierzemy udział w Białej Niedzieli organizowanej przez miasto, a rzecz dzieje się przy Centrum Usług Społecznych. Więc zapraszamy serdecznie do naszego stanowiska profilaktyczno-informacyjnego. Każdy, kto ma jakiekolwiek pytanie i chciałby skorzystać z analizy składu ciała, zmierzyć ciśnienie, to zapraszamy do naszego stanowiska.
Zapraszamy w takim razie. Sobota Dziwnów, niedziela Kołobrzeg. Pracownicy NFZ-u doradzą, jak żyć zdrowo i trzymać się dobrze.
Jasne.
Dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz przy zdrowiu pozostajemy, a śmiech to zdrowie. Przy naszym telefonie pan Remigiusz Śnieguła z Muszkieterów Szpiku. Jest taka organizacja, tak, Muszkieterowie Szpiku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzmy o jednej z najpiękniejszych i ważnych chwil w rozwoju państwa organizacji. Otwieracie biuro w Szczecinie. Gdzie i przede wszystkim czym się zajmują Muszkieterowie Szpiku?
Muszkieterowie Szpiku zajmują się, zacznijmy od tego, zajmujemy się przynoszeniem uśmiechu dla dzieci onkologicznych, dzieciom onkologicznym. Działamy od 10 lat w całej Polsce. Teraz przenosimy większość naszych działalności do Szczecina i wzmacniamy zasięgi ogólnopolskie. Jesteśmy również pełni radości, mogąc tym samym wzmacniać nasze działania dla dzieci właśnie ze szczecińskiej onkologii. tutaj do czynienia z dwoma oddziałami. Nasza wspaniała miejscówka to na razie pusta przestrzeń, którą chcemy urządzić razem ze wszystkimi ludźmi, z wami. Znajduje się ona w Szczecinie na ulicy Santockiej 44. Ponieważ przyświeca nam idea zero marnowania, u nas każda idea przekłada się zawsze na praktykę, chcemy, by całe wyposażenie pochodziło z drugiej ręki. Więc liczymy na Państwa pomoc. Chcemy urządzić bardzo ładnie te wszystkie pomieszczenia. Tutaj potrzebujemy regałów, szafek, biurek, przede wszystkim szaf przesuwanych, gdzie będziemy mogli pochować wszystkie prezenty, które będziemy przekazywać dla dzieci z oddziałów onkologii.
Czyli jeżeli mamy jakieś szafy, szczególnie takie przesuwne, tak, to warto się z wami... Regały, biurka już są?
Regały, biurka już są. Mamy na fanpage'u posta, pod którym można zobaczyć, co już uzbieraliśmy i kto podarował. Brakuje nam po prostu jeszcze tych szaf. Potrzebujemy 3 szafy, takie dwumetrowe, rozsuwane, jak najwięcej miejsca po prostu do przechowywania.
Jeżeli ktoś ma takie szafy do oddania, jak się z Państwem skontaktować najlepiej?
Telefonicznie 605 530 540 bądź przez Facebooka Muszkieterowy Szpiku.
A powiedzmy jeszcze przez chwilę, jak ta Wasza działalność konkretnie wygląda. Przychodzicie do szpitala w różnych fajnych strojach, organizujecie dla dzieciaków gry, zabawy, rozśmieszacie je, jak to wygląda?
Zgadza się. Teraz kupiliśmy specjalne stroje, na razie jeszcze nie byliśmy na oddziale, więc nic nie mówię. W poniedziałek rano odwiedzimy dzieci na onkologii już w tych strojach. Jak to wszystko wygląda, jest pełno mnóstwo radości. Dzieci chcą naszych odwiedzin, rodzice również. Dajemy ten uśmiech tym dzieciom, przynosimy tą radość, której naprawdę brakuje. Teraz byliśmy na urlopie właśnie kilkutygodniowym. No nie wytrzymaliśmy, musieliśmy być na oddziale, chociaż przez chwilkę. Tam jest cisza. Dzieci nie lubią ciszy i my jesteśmy od tego, żeby przenieść tą radość. Musimy po prostu tam od czasu do czasu im nabroić. Razem z nimi nawet.
Trzymamy kciuki za to brojenie. Pan Remigiusz Śnieguła, Muszkieterowie Szpiku. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Miłego dnia. Do usłyszenia.
Miłego dnia. Jeszcze kilka minut audycji, to teraz prośba od słuchacza.
Dzień dobry, Tomasz, stały słuchacz ze Szczecina. Wczoraj w okolicy Ryneczku Bandurskiego zostały zgubione klucze od domu z pilotem. Uczciwego znalazcę prosiłbym bardzo o kontakt pod numer 880 49 48 72.
880 49 48 72. Jeżeli ktoś nie zdążył zapisać, to 510 37 3 2. My w takim razie skomunikujemy znalazcę z poszukującym. 12:52 i jeszcze prośba. Przypominamy, Adaś Orlik choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą dla Adasia na życie i zdrowie jest terapia w Stanach Zjednoczonych. Zbieramy i przyłączają się kolejne osoby do tej zbiórki. I dzisiaj, uwaga, czyli w piątek, 23 sierpnia o godzinie 20 z Wolina wyruszy ekstremalny rajd kolarski o długości 1008 km non-stop, w którym wystartuje niemal 400 osób. Pan Krzysztof Fiołek pojedzie w nim właśnie dla Adasia. Wystartuje dokładnie oficjalnie już tak o 7:05 w sobotę, ale oficjalny taki start o 20, tak jak powiedziałem. Przejedzie Polskę w poprzek, kończąc na mecie w bieszczadzkich Ustrzykach Górnych. My trzymamy kciuki oczywiście za Krzysztofa. Na trasie będzie opowiadał o Adasiu i niech bezpiecznie pan Krzysztof dojedzie do celu, a my możemy dodać mu sił, wpłacając na skarbonkę. Wchodzimy, się pomaga Adam Orlik i tam odpowiednią skarbonkę trzeba kliknąć. Przypominamy, Adaś ma niecałe 3 latka i choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. I jeszcze przypomnijmy, że od wczoraj na kempingu Trump w Świętouściu trwa taki Trump Music Festival. Między innymi zespół o tak intrygującej nazwie tam gra jak Łydka Grubasa, ale są także inne zespoły. 3 dni muzyki, 3 dni zabawy za darmo, jedynie z prośbą o to, żeby wpłacać na rzecz Adasia Orlika. Są także tam licytacje. licytacje, aukcje, na przykład licytacja książki kobiety związanej ze światem muzycznym, a jakże, gwiazdy polskiego bluesa Martyny Jakubowicz. Ta książka z jej podpisem będzie tam licytowana. Warto wpaść do Świętouścia na camping Trump i spędzić miło czas z pożytkiem dla Adasia. No i jeszcze zanim skończymy naszą audycję, pochwalimy. To będzie dobre uczucie, żeby się tak rozstać z pozytywną myślą i przesłaniem od naszego słuchacza. A to przesłanie dotyczy kierowców autobusów i motorniczych tramwajów. Proszę tylko posłuchać.
Dzień dobry, Mieczysław. Zauważyłem, ja wiem, że to być może jest odgórne jakieś zarządzenie, a może bardziej dobra wola osób kierujących pojazdami komunikacji miejskiej, że jak się znajduje na przystanku osoba niepełnosprawna, zwłaszcza osoba na wózku, no to motorniczy ma obowiązek otworzyć tą platformę. Natomiast tak czy inaczej, no, można powiedzieć, że to bardzo fajnie i pozytywnie wpływa na wizerunek, no, zwłaszcza osób kierujących pojazdami. Pozdrawiam, do słyszenia, do widzenia.
Jeżeli pozytywnie wpływa na wizerunek kierujących pojazdami, wpływa również pozytywnie na wizerunek całej spółki, bo to przecież kierowcy i motorniczowie są ambasadorami tramwajów szczecińskich czy poszczególnych spółek autobusowych. Dużo życzliwości oczywiście kierowcom i motorniczym, bo pasażerowie są różni, ale to wy jesteście od tego, żeby studzić emocje, ogarniać te emocje. Ja wiem, że czasem jest ciężko, ale dziękujemy za waszą ciężką pracę. A my jesteśmy zadowoleni z tego, że będziemy mieli pracę na kolejny tydzień. Są tematy, między innymi mamy nadzieję zająć się sprawą kanalizacji w Tanowie. Tej kanalizacji nie było, teraz jest, ale jeszcze podłączenie się do niej i korzystanie jest niemożliwe. Będziemy pytali dlaczego. Będzie także sprawa piwnic w bloku przy ulicy Czcibora 2440. Nasza słuchaczka twierdzi, że piwnice są zaniedbane. To niektóre z tematów, które podejmiemy w przyszłym tygodniu. A za dziś dziękujemy, polecamy się na przyszłość, więc jeżeli chodzi o przyszłość, to 510-37-32 e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Spokojnego, udanego weekendu. Jacek Bukianiec, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 12.